Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Kościół to rzeczywistość dynamiczna, która zmierza ku wiecznemu Królestwu Bożemu, przypomniał papież podczas audiencji ogólnej. Wiernych prosił o modlitwę w intencji jego wizyty w Turcji.
W Barcelonie odbyła się konferencja na temat duszpasterstwa w wielkich metropoliach.
Ksiądz Mateusz Dziedzic, polski misjonarz porwany w Republice Środkowoafrykańskiej, jest już na wolności.
Witamy 26 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pielgrzymowanie ludu Bożego to kolejny temat eklezjologiczny, jaki podjął papież podczas audiencji ogólnej. W katechezie Franciszek przypomniał, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, będącą celem samym w sobie, lecz wspólnotą wędrującą przez wieki ku wiecznemu Królestwu.
Quando ci rivolgiamo verso questo orizzonte.
Kiedy zwracamy się ku temu horyzontowi, zdajemy sobie sprawę, że nasza wyobraźnia odmawia posłuszeństwa, ledwie zdolna przeczuć bogactwo tajemnicy przekraczającej nasze zmysły. I spontanicznie nasuwają się pytania, kiedy nastąpi to ostateczne przejście? Jaki będzie ten nowy wymiar, w jakim znajdzie się Kościół? Co się stanie z ludzkością i otaczającym nas światem stworzonym? Te pytania nie są nowe, bo zadawali je swego czasu już uczniowie Jezusa. Kiedy to się stanie? Kiedy nastąpi triumf ducha nad stworzeniem i wszystkim innym? To są ludzkie pytania, znane od wieków. Także my je zadajemy.
Jak zaznaczył Ojciec Święty, mimo tych trudności powinniśmy jako wierzący myśleć o niebie, o przebywaniu z Bogiem twarzą w twarz. Pięknie jest o tym rozmyślać, to daje siłę duszy, dodał Franciszek. W ten sposób papieską katechezę streszczono po polsku.
Sobór Watykański II naucza, że nie znamy czasu, końca ziemi i ludzkości, ani też sposobu przemiany wszechświata. Wiemy, że Bóg przygotowuje nam nowe mieszkanie, nowe Jeruzalem, raj. Chodzi nie tyle o miejsce, ile o pewien stan, w którym będziemy obdarowani radością, pokojem i miłością Boga w sposób pełny, przebywając z Nim twarzą w twarz. Między Kościołem w niebie, a Kościołem pielgrzymującym na ziemi istnieje głęboka komunia i modlitewna więź. Pismo Święte podkreśla, że cały wszechświat zostanie kiedyś odnowiony, wyzwolony od wszelkiego zła i śmierci. Wszystko zostanie doprowadzone do pełni istnienia, do prawdy i piękna. Taki jest plan, który Bóg zapowiedział i który pragnie wypełnić i realizuje. Przynależność do Kościoła jest więc wspaniałym darem, niezwykle wzniosłym powołaniem.
Do tematu dzisiejszej katechezy, który koresponduje z atmosferą końca roku liturgicznego, nawiązał też Franciszek w słowie do Polaków.
Cari fratelli e sorelle polacchi.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypomniała nam, że wraz z całą wspólnotą Kościoła zdążamy do nowego nieba i nowej ziemi. Niech nasze życie będzie świadectwem, że w perspektywie tych rzeczywistości już tu na ziemi, w naszych sercach, wzrasta Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech wszystkich buduje nasza ufność pokładana w Bogu i nadzieja. Z serca Wam błogosławię.
Choć podczas dzisiejszej audiencji Ojciec Święty nie nawiązał do swojej wczorajszej wizyty w Strasburgu, to jednak przypomniał o czekającej go jeszcze w tym tygodniu kolejnej podróży.
Jak wiecie, od najbliższego piątku do niedzieli udam się do Turcji w ramach podróży apostolskiej. Zachęcam wszystkich do modlitwy, aby ta wizyta Piotra u brata Andrzeja przyniosła owoce pokoju, szczerego dialogu między religiami i zgody w narodzie tureckim.
E concordia nella nazione turca.
Również w Turcji myśli się już o papieskiej wizycie. Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola przekazał tamtejszej agencji prasowej notę, w której podkreśla, że podróż ta dowodzi szacunku papieża Franciszka dla Kościoła prawosławnego. A to przyczyni się niewątpliwie do umocnienia naszych relacji, czytamy w komunikacie patriarchatu. Wizyta będzie kontynuacją dialogu prawosławnych i katolików, rozpoczętego przed 50 laty spotkaniem w Jerozolimie między patriarchą Atenagorasem a papieżem papieżem Pawłem VI. Jedność wszystkich kościołów to nasze szczere pragnienie, stwierdza prawosławny patriarchat.
Poparcie dla kreatywnych wysiłków na rzecz ewangelizacji wielkich aglomeracji współczesnego świata wyraził papież w przesłaniu do arcybiskupa Barcelony, kardynała Luisa Martineza Sistacza. Był on gospodarzem międzynarodowej konferencji na temat duszpasterstwa wielkich miast. Wzięło w niej udział 23 kardynałów takich metropolii, w tym kardynał Kazimierz Nysz z Warszawy. Papieskie przesłanie odczytano wczoraj podczas nabożeństwa, które odbywało się na zakończenie konferencji w barcelońskiej bazylice Sagrada Familia.
Jak zaznaczył Franciszek, Kościół ma za zadanie wychodzić z Ewangelią do ludzi wszystkich epok i sytuacji życiowych, stając się w ten sposób narzędziem Boga, który nigdy nie opuszcza człowieka. Misja ta wiąże się często z koniecznością przezwyciężania schematów i wychodzenia na peryferię. Duszpasterzom nie może zatem zabraknąć ducha ofiarności, otwartości i solidarności, by ci, których spotykają, poczuli się we wspólnocie na przekór atomizacji i anonimowości, jakie dominują w wielkich miastach.
Barcelońskie spotkanie było drugą częścią konferencji, której część pierwsza odbyła się w maju, kiedy w stolicy Katalonii spotkali się socjolodzy i teolodzy. Swoje wnioski przedstawili oni wówczas kardynałom. Jutro uczestników konferencji przyjmie na specjalnej audiencji papież Franciszek.
Przez 3 dni kardynałowie analizowali rzeczywistość wielkich metropolii i wyzwania, jakie stają przed ewangelizacją dużych stref miejskich. Zdaniem kardynała Martineza Sistacia, organizatora kongresu w Barcelonie, samotność, izolacja, przemoc, ubóstwo i nędza oraz utrata zaufania do instytucji to niektóre z problemów wielkich miast. Choć w Buenos Aires katolicy stanowią blisko 92%, a w Bombaju niecałe 3%, to jednak problemy są podobne, a na wymianie opinii i doświadczeń skorzystamy wszyscy, podkreślił kardynał Martinez Sistacia. W kongresie w Barcelonie udział wzięło 7 kardynałów z Ameryki, 3 z Afryki, 4 z Azji i 9 z Europy. Łącznie reprezentują oni ponad 50 milionów katolików, a w metropoliach mieszka około 110 milionów osób. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Papieskie przemówienia w Strasburgu to niemal mała encyklika społeczna dla Europy, uważa kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Wizytę Franciszka w Strasburgu odczytuje on jako świadectwo uznania dla Unii Europejskiej. Ma o tym świadczyć fakt, że zanim papież udał się w podróż zagraniczną do któregoś z krajów członkowskich Unii, najpierw postanowił złożyć wizytę w Parlamencie Europejskim, a w swym przemówieniu podkreślił znaczenie i niezbędność integracji.
Za istotną kardynał Marx uznaje również orientację, którą papież zalecił Europie. Nie powinna już ona z nostalgią powracać do swej chwalebnej przeszłości, lecz z odwagą spojrzeć w przyszłość. Trzeba się wyzbyć postawy obronnej i rozwijać nowe idee dla świata, podkreśla przewodniczący COMECE, odwołując się do papieskich wystąpień w Strasburgu.
Mówiąc z kolei o politycznych wyzwaniach Unii, kardynał Marx wskazuje na papieskie słowa o rodzinie i walce z bezrobociem. Przypomina uznanie Franciszka dla ekologicznego zaangażowania Europy. Zauważa ponadto, że mówiąc o polityce migracyjnej, Ojciec Święty nie ograniczył się do napiętnowania tragedii, które rozgrywają się na Morzu Śródziemnym, lecz wskazał na potrzebę solidarności i likwidowania przyczyn migracji.
Do papieskich wystąpień w Strasburgu stosunkowała się również Rada Konferencji Biskupich Europy, obejmująca kościoły na całym kontynencie. Z tej perspektywy za najważniejsze uznano słowa Franciszka o pokoju.
Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło poprawki do federalnego prawa o wolności sumienia i stowarzyszeniach religijnych. Dotyczą one finansowania tych wspólnot religijnych w Rosji, które są wspierane przynajmniej częściowo przez źródła zagraniczne.
Każda wspólnota religijna działająca w Rosji zobowiązana została do opublikowania w internecie lub mediach informacji o strukturze i wielkości dochodów, stanu własności materialnej, ilości i spisie pracowników oraz ich wynagrodzenia, a także bezpłatnego wykorzystania dobrowolnej pracy obywateli na rzecz organizacji religijnej. Według nowych regulacji prawnych powyższe informacje nie mogą być przedmiotem tajemnicy komercyjnej. Stowarzyszenia i wspólnoty religijne będą musiały przedstawiać sprawozdania na temat swojej działalności, spisie członków kierownictwa, celach, na które wydawano środki finansowe oraz jak wykorzystywano własność materialną, w tym zakresie również środki finansowe pochodzące z zagranicy. Jeśli organizacja religijna podporządkuje się nowym postanowieniom prawnym, nie podpadnie pod status zagranicznego agenta. W przypadku niewypełnienia tych postanowień odpowiedni wydział Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawi w sądzie wniosek o likwidację danej organizacji religijnej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W stolicy Iranu trwa 9. już z kolei kolokwium zorganizowane wspólnie przez tamtejsze Centrum Dialogu Międzyreligijnego Islamskiej Organizacji Kultury i Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Przewodniczący tej watykańskiej dykasterii postawił tam pytanie o znaczenie takich spotkań. Uważa on, że rozmowy zwierzchników religijnych i uczonych przyczyniły się do wzajemnego zaufania i szacunku oraz współpracy. Co jednak oznaczają one dla szeregowych muzułmanów i chrześcijan? Co zmieniają w ich życiu?
To pytanie dotyczy zwłaszcza wspólnot religijnych stanowiących mniejszość wśród większości wyznającej inną religię, jak na przykład w przypadku muzułmanów we Włoszech czy chrześcijan w Iranie, zwrócił uwagę kardynał Jean-Louis Thoron. W swoim wystąpieniu w Teheranie podkreślił on, że przedstawicielom tych małych wspólnot winno się dać możliwość otwartego mówienia o swojej sytuacji bez obawy przed negatywną reakcją władz politycznych czy sąsiadów. Wymaga to autokrytycyzmu i konstruktywnej krytyki, pozwalających otworzyć oczy na rzeczywistość obu stron. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przypomniał też męczeństwo chrześcijan i innych mniejszości religijnych w pobliskim Iraku.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Uwolniono porwanego w Republice Środkowoafrykańskiej polskiego misjonarza księdza Mateusza Dziedzica. Informacje te potwierdziło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ksiądz Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji Tarnowskiej Kurii Biskupiej, podkreślił, że nie są znane bliższe szczegóły dotyczące uwolnienia misjonarza.
W tym momencie musimy podziwiać księdza Mateusza za jego wytrwałość, przede wszystkim za jego wiarę. Również łączymy się z rodziną, która w duchu wiary, modlitwy cały czas mu towarzyszyła. No i tym wszystkim, którzy modlili się w intencji Mateusza, wypada pogratulować i wiary, i wytrwałości, i cierpliwości. A teraz wszyscy cieszmy się i radujmy. I dziękujemy Panu Bogu.
Na razie wiadomo tylko tyle, że ksiądz Dziedzic był dobrze traktowany, otrzymywał żywność i niezbędne lekarstwa. Prawie 70 osób zapisało się, by przez 12 godzin na zmianę czytać Pismo Święte w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, gdzie zorganizowano maraton biblijny. Czytanie Pisma Świętego rozpoczęło się o 6 rano, poinformował ksiądz Tomasz Kancelarczyk, asystent kościelny katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie.
Są osoby, które systematycznie czytają Pismo Święte. Większość zdaje się na to słowo, które usłyszy w czasie liturgii niedzielnej.
Myślę, że każdy musi sam po prostu po nie sięgnąć i poczuć taką potrzebę. Na siłę się chyba nie da nic zrobić.
Maraton biblijny zorganizowało w Szczecinie katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.